Mówimy w takim żargonie biblistów, teologów, że to rozmnożenie chleba to ipsissima facta Jezu. Musiało się to wydarzyć w życiu Jezusa. Nigdy nie mogło być wymyślone. Jeszcze bardziej ważne jest to, że te wszystkie teksty łączy cel, dla których one akurat znalazły się w Ewangelii. I to aż 6 razy. A celem jest przedstawienia rozmnożenia chleba, nakarmienia tłumów. Celem jest przygotowanie do Eucharystii, przygotowanie do ustanowienia Eucharystii w dalszych Ewangeliach zarówno Mateusza, Marka, jak i Łukasza. Podczas nauczania Jezusa uczniowie mogli się przekonać, że z kilku chlebów, 2 rybek albo kilku rybek, Jezus potrafił nakarmić 1000. I ci, którzy trwali przy Jezusie nieraz kilka dni, byli nasyceni, a pozostawali przedtem głodnymi. Natomiast te teksty, które mówią o tym rozmnożeniu chleba, choć w samej Ewangelii takiego technicznego słowa rozmnożenie chleba nie ma, nakarmił ich, to mamy. Te teksty mają przygotować tego, kto czyta Ewangelię. Przeczyta w jednej Ewangelii 2 rozmnożenia chleba, w innej 1. Celem jest to, że kiedy dojdzie do opisu ostatniej wieczerzy, żeby zobaczył, że w tych opisach ustanowienia Eucharystii pojawiają się te same czasowniki, które były wtedy, kiedy Jezus wziął chleb w ręce, połamał, dawał uczniom, uczniowie dawali tłumom. Taką podobną sekwencję znajdziemy wtedy, kiedy Jezus ustanawia Eucharystię, kiedy każe im powtarzać swoje słowa i swoje gesty. Bierze w swoje ręce, łamie i podaje swoim uczniom. Gdy czytamy opis ostatniej wieczerzy, zauważamy, że słowa Jezusa nawiązują do śmierci, która dopiero nastąpi. Ostatnia wieczerza jest w czwartek wieczorem, zostaje aresztowany, będzie sądzony, skazany na śmierć i następnego dnia zostanie ukrzyżowany i przed zachodem słońca Jezus umrze. To jeszcze dzień wcześniej powie nad kielichem z winem takie słowa: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. W czwartek będzie mówił, że w piątek krew będzie wylana. Do dzisiaj, kiedy sprawujemy Eucharystię, zachowujemy dosłownie te słowa Jezusa z Wielkiego Czwartku. I kapłan powtarza: to jest krew moja nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana. Żebyśmy dosłownie, dokładnie powtórzyli słowa Jezusa z ostatniej wieczerzy. Także ta krew będzie wylana za wielu na odpuszczenie grzechów. To jest cel. Dlaczego Jezus następnego dnia odda swoje życie na krzyżu? Podobnie będzie: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. To także te słowa z ostatniej wieczerzy, które z jednej strony mówią o tym, jaki jest sens tego chleba. Dlaczego Jezus te słowa wypowiada na tym chlebie, ale zarazem dlaczego Jezus ich zgromadził przed swoją śmiercią, żeby ich nauczyć, że mają powtarzać to, co uczynił w czasie ostatniej wieczerzy. Kiedy patrzymy na najstarsze przedstawienia wydarzeń opisanych w Ewangeliach, widzimy bardzo wiele przedstawień od pierwszych wieków, które nawiązują do rozmnożenia chleba. Czasami to jest kosz z rybami i ryba. Czasami gesty ludzi pojawiają się coraz częściej. Dopiero później znajdziemy przedstawienia tego, co się działo w ostatniej wieczerzy. Ale ci, którzy rozpoznają i dobrze znają sztukę starożytną, chrześcijańską, sakralną, łatwo potrafią powiedzieć, że wprawdzie jest to chleb w koszu, albo ryba obok. Mówią, że to nie chodzi o rozmnożenie chleba, ale chodzi o Eucharystię. Moi drodzy, dotykamy tutaj takiego problemu, który określa się dzisiaj w taki sposób badania tekstu biblijnego, ale także badania sztuki, badania literatury. Ten sposób badania określa się jako Wirkungsgeschichte. To jest od połowy mniej więcej XX wieku. Niemieccy uczeni, egzegeci i także historycy sztuki, literaturoznawcy zwrócili uwagę na to, jak tekst czytany przez pisarza, przez poetę, przez malarza potrafi go przetworzyć, poruszyć, że on napisze wiersz, że on wymaluje obraz, że on zrobi przedstawienie teatralne nawiązujące do tego tekstu biblijnego. I te teksty, utwory muzyczne, to malarstwo, grafika, rzeźba, to są oddziaływania, owoce, przejawy oddziaływania tekstu biblijnego. Pozwolę sobie przypomnieć moje pierwsze doświadczenie z tym, czym jest to oddziaływanie i badanie oddziaływania tekstu w konkrecie. Na początku lat 80. w Krakowie gościł profesor Kremer, Jakob Kremer z Wiednia, który był gorącym zwolennikiem i przedstawicielem tego kierunku badania tekstu biblijnego i jego oddziaływania. Przedstawił nam na slajdach, bo wtedy korzystaliśmy ze slajdów. Część slajdów pokazywała mozaiki starożytne. Druga część slajdów pokazywała malarstwo średniowieczne. Jedna grupa i druga grupa tych przedstawień dotyczyła jednego wydarzenia z 11 rozdziału Ewangelii świętego Jana. Mówimy wskrzeszenie Łazarza, ale powinniśmy powiedzieć raczej przywrócenie do życia Łazarza. Łazarz nie został wskrzeszony tak jak Jezus z martwych powstał. Jezus został przywrócony do życia. Łazarz jeszcze raz umarł. Oto można było zauważyć, że to przedstawienie, które dotyczyło, czy pochodziło ze starożytności chrześcijańskiej, głównie to były mozaiki, miały bardzo wspólną część, najpierw taką, że na tle pieczary, czy jakby w wejściu do jakiejś jaskini, takim jakby kokonie zawiniętym płótnie był ewidentnie Łazarz. W centralnym miejscu tego przedstawienia był Jezus, zdecydowanie większy, nieproporcjonalnie większy do tych, którzy Go otaczali. Ci, którzy Go otaczali, mieli wyraźnie wyczeszczone oczy. Wiemy, że w mozaikach w prosty sposób robi się oczy większe, co oznacza wyczeszcz, zdumienie, podziw. Ale najbardziej wyraźna w całym tym przedstawieniu była prawa ręka Jezusa wyciągnięta w stronę Łazarza. Nieproporcjonalnie duża. Nawiązywała do motywu, który znajdziemy w całej Biblii wielokrotnie, prawica pańska, która jest pełna mocy, która wszystko może uczynić. Jezus tym gestem przywoływał do życia z powrotem Łazarza, który umarł, który był zawinięty w całuny, który już cuchnął i znowu ożył. Ta ręka Jezusa wyciągnięta do tego zawiniętego w ten kokon Łazarza była w samym centrum przedstawienia. Profesor Kramer mówi, jak wam się wydaje, co wyraża takie przedstawienie tego wydarzenia wziętego z Ewangelii? Jaką wiarę chciał podkreślić, jaki element wiary chciał podkreślić ten, który stworzył taką mozaikę? Odpowiedź nasuwa się bardzo prosta. Jezus jest w stanie wskrzesić człowieka z martwych. Zupełnie inne było przedstawienie średniowiecznych malarzy, gdzie nie było w ogóle Łazarza. Czasami kamień jeszcze pozostawał zasłonięty. Zwykle były dwie grupy osób. Jezus był na czele swoich uczniów, a naprzeciwko stał zupełnie inny tłum. Ludzi, których wymalowano w sposób, nazwijmy to, nieprzychylny. Byli brzydcy. Mieli obrzydliwe nosy, uszy duże, ale to, co było wspólne dla nich, to wszyscy trzymali się za nos. Jakie przekonanie chciał wyrazić ten, który wykonywał jeden, drugi, dziesiąty tego typu obrazy? Chciał pokazać potęgę śmierci. Chciał podkreślić, Łazarz umarł. To cuchnie. Nie obchodziła go to prawda, że oto za chwilę Jezus powinien przywrócić do życia Łazarza. Oczywiście profesor Kremer był doskonałym znawcą tematu i dobrze wiedział, że tego typu elementy, te, które są centralne, które są przejawem wiary człowieka, który ten obraz, czy mozaikę, czy utwór literacki tworzy, to jest wyrażone w sposób właściwy dla sztuki, dla malarstwa, dla literatury. Podkreśla się to, wyraża się wiarę tego człowieka. Jeżeli zwłaszcza tak jak profesor Kremer zrobił, że skontrastował z dwóch różnych epok dwie różne prawdy. Dwie różne prawdy w odniesieniu do tego, co się stało z Łazarzem. Umarł, naprawdę umarł i Jezus mógł go przywrócić do życia. Moi drodzy, gromadzimy się tutaj dlatego, że nasz wielki święty arcybiskup Pilczewski zajmował się czymś podobnym. Zobaczymy także takie przedstawienia, które ewidentnie nawiązują do Eucharystii. Wiemy o tym na podstawie znowu porównywania iluś to różnych materiałów odnoszących się do różnych elementów wiary. Arcybiskup jako profesor zwrócił uwagę na coś, co wtedy było bardzo nowatorskie, że wszelkie szczegóły nieraz w nagrobkach, napisy, symbole, przedstawienia albo z Ewangelii, albo może z życia pasterskiego, albo domowego, mogą być odczytywane jako przejaw wiary tego, który to wykonywał dla zmarłego na płycie nagrobnej, w jakimś pomieszczeniu sakralnym, w kaplicy, w kościele, w domowym kościele. Zobaczymy niektóre rzeczy, które będą wystawione w tym wydarzeniu właśnie dzisiejszym, go zobaczymy i będziemy mogli zobaczyć właśnie to, co dla niego było wielkim odkryciem, naszego arcybiskupa, wtedy profesora. Co później także i inni, idąc jego śladami, także wydobywali ze sztuki, z symboliki, z przedstawień biblijnych. Niech to nasze spotkanie z tą dzisiejszą Ewangelią, ewidentnie eucharystyczną, niech to spotkanie nasze także z tym, co powiedziałem o tym odczytywaniu dzieł sztuki, dzieł literackich, dzieł także muzycznych. Niech to spotkanie nas uwrażliwi na przejawy wiary człowieka. A te przejawy, które mogą naprawdę być niepozorne, mogą być niezauważone, ale przecież ten, który tworzył, pisał, malował, rysował, chciał wyrazić swoją wiarę. Niejednokrotnie o tym, że Jezus daje nam siebie, daje nam w Eucharystii, że umarł dla naszego zbawienia, że możemy spożywać Jego ciało i krew. Bądźmy otwarci na te wszystkie znaki, które dają ci, którzy wierzą i którzy tworzą dla nas. Dziękujemy też Bogu za tych wszystkich, którzy interpretują teksty, muzykę, malarstwo w taki sposób, żeby wydobyć, o co chodzi temu, który tworzy. Jaki to jest przejaw jego wiary?
Ekscelencjo księże biskupie, czcigodni księża prałaci, księży dziekanie, księże proboszczu, miejsca, drodzy państwo. Ten wernisaż jest trochę inny niż normalnie wernisaże przy tego rodzaju wystawach, dlatego że rozpoczęliśmy to spotkanie nasze właśnie mszą świętą, a więc poszliśmy w duchu bohatera tego dzisiejszego spotkania, jakim jest święty arcybiskup Józef Bilczewski. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych i dziękuję księdzu biskupowi, że właśnie poprzez swoje słowo wprowadził nas właśnie w ten klimat. No, profesor Biblii, jakim jest ksiądz biskup, doskonale odczytał te intencje profesora dogmatyki, jakim był właśnie ksiądz święty Józef Bilczewski, więc mamy takie duchowe wprowadzenie. Nie wiem, czy państwo, ale ja miałem takie odczucie, jakbyśmy byli na mszy świętej w katakumbach, tych wczesnochrześcijańskich. Bardzo się cieszę, że ta wspaniała świątynia właśnie jest takim dziełem, w którym ta msza święta ożywia ją i pokazuje, jak to ma wyglądać. Ja miałem dzisiaj przygotowane trochę takie słowo pisane, ale pomyślałem, że powiem od serca, bo bardzo się cieszę z tego spotkania. Serdecznie pozdrawiam rodzinę świętego arcybiskupa Bilczewskiego, krewni, którzy zechcieli do nas tutaj dziś przybyć i są razem z nami. Cieszę się, że państwo jesteście. To zaproszenie przyjęliście i to powitanie składam na ręce pani Beaty Mikuszewskiej, która jest tutaj trochę takim cichym bohaterem. Ona mnie potem zastrzeli, ale to cieszę się jeszcze trochę życiem, bo nie miało być tego mówione. Ale myślę, że tutaj jeszcze do tej postaci wrócimy. Bardzo dziękuję za obecność rodaków świętego arcybiskupa na czele z księdzem dziekanem, prałatem Stanisławem Morawą z Wilamowic i panem burmistrzem i tutaj państwem w strojach, bo mamy ten element taki właśnie, że jesteśmy tutaj w tej ciągłości prawie że genetycznej. I bardzo dziękuję za to przyjęcie i księdzu proboszczowi Mieczysławowi i wszystkim parafianom z Polanki, którzy tutaj nas goszczą, bo jesteśmy u was w gościnie, do czego też za chwileczkę jeszcze nawiążę. Serdecznie też pozdrawiam moich parafian ze Starej Wsi, że są razem z nami. Bardzo serdecznie pozdrawiam gości z Bielska i z Krakowa, którzy są naszymi cichymi przyjaciółmi, którzy też tutaj w tym wernisażu uczestniczą. Proszę państwa, można postawić pytanie, dlaczego jesteśmy w Polance? Bo takie pytanie było stawiane i dlaczego wystawa o świętym Józefie Bilczewskim właśnie tu w Polance? Ta wystawa została pomyślana jako takie podskryptum do roku jubileuszowego. W ubiegłym roku Wielki Post, ksiądz biskup Roman wprowadził nas swoim bardzo dobrym listem, która przybliżyła nam postawę i postać świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, urodzonego w Wilamowicach, naszego rodaka, który w pewnym momencie nam się, można powiedzieć, zgubił. A dlatego się zgubił, że został arcybiskupem obrządku łacińskiego we Lwowie. Miał być z nami tutaj dziś ksiądz profesor Józef Wołczański, który jest znawcą postaci i czasów tego okresu. Święty Józef po prostu pracował, działał, budował swoją świętość w oparciu o Lwów. I tego Lwowa już nie ma. Tego Lwowa już nie ma. Po 1945 został Lwów poza granicami naszego kraju i ta wielka spuścizna, która tam była, ona w większości przepadła, została rozproszona. I w tym momencie ta przestrzeń działalności świętego Józefa arcybiskupa lwowskiego no, zaniknęła. Jest pamięć we Lwowie i okazuje się, że nie ma tej pamięci w naszym kraju. Dawałem do oprawy teraz zdjęcia na tą naszą wystawę i pan, który zajmuje się oprawą i jest w środowisku krakowskim bardzo znanym, cenionym, szanowanym, ramiarzem, robi to genialnie, mówi, a kto to był Józef Bilczewski? Okazuje się, że to jest postać, której nie znamy w Polsce, która jest w jakiś sposób nieobecna. I właśnie profesor Józef Bołczański mówi tak, że dobrze, że taka inicjatywa roku jubileuszowego była. Tutaj wielkie zasługi dla promotorów kultu świętego Józefa Wilczewskiego, księdza prałata Michała Boguty, dzięki któremu właśnie ten kult zaistniał. Jeden z księży kardynałów mówi, że każdy święty powinien mieć takiego Bogutę, który by właśnie pomógł na te ołtarze zaistnieć. I teraz to dzieło kontynuuje ksiądz Stanisław Morawa. Ten rok jubileuszowy, tą postać nam niesamowicie odświeżył i ta postać zaistniała. Dlaczego w Polance? Dlatego, że Polanka w ramach Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego jest takim miejscem, gdzie chcemy prezentować skarby diecezji jako w takim miejscu muzeum diecezjalnym. To Muzeum Rozproszone przyjęło funkcję muzeum diecezjalnego i właśnie ta część podwieżowa została zaadoptowana po to, aby robić tego rodzaju wystawy. Czyli mamy tutaj wystawę, która nie jest już jakąś częścią, tylko osobistość pewnych rzeczy związanych z samymi Wilamowicami, gdzie tam urodził się święty arcybiskup, ale jest on postacią naszej diecezji. Dlatego bardzo dziękuję, że ksiądz biskup Roman razem z nami jako pasterz diecezji, opiekun tego projektu od samego początku tutaj jest i tą Eucharystią, słowem nas w ten klimat tego spotkania ze świętym arcybiskupem wprowadził. Czyli dlatego jesteśmy w Polance, bo jest to instytucja kultury diecezji i bardzo dziękuję jeszcze raz parafianom z Polanki, że nas tutaj przyjmują. W ubiegłym roku mogliśmy podziwiać paramenty liturgiczne z różnych okresów. W tym roku możemy właśnie zaprezentować odwiedzającym, a odwiedza nas tu już się okazuje, że mieliśmy przez ubiegły rok 34 tysiące odwiedzających całe Beskidzkie Muzeum Rozproszone. Jak na pierwszy rok funkcjonowania, to naprawdę jest to bardzo, bardzo duża ilość ludzi, którzy przychodzą. Dlaczego święty Józef Wilczewski? Powiem Państwu, że ten święty w jakiś sposób wziął opiekę, taki niepisany patronat nad naszym projektem. Ten projekt miał różne historie i w pewnym momencie zawisł pod znakiem zapytania. Tutaj zastanawialiśmy się z księdzem biskupem, czy dalej ten projekt realizować. I w tym momencie przyszło takie niezwykłe światło, taka wewnętrzna moc, która właśnie przyszła od świętego Józefa Wilczewskiego. Skąd? Mianowicie to był taki dzień, gdzie mój poprzednik, ksiądz Grzegorz Klaja, przekazał mi muzeum diecezjalne, to tworzące się, i mówi tak, a tu masz najcenniejszą rzecz, jaką mamy w muzeum. To jest relikwia błogosławionego Jakuba Strzemie, która w takim puzderku leżała, stała na biurku świętego Józefa Wilczewskiego w Lwowie. Myśmy ją otrzymali od pewnej pani, mieszkanki Bielska. Arcybiskup, kiedy opuszczał rezydencję, brał ją do wewnętrznej kieszeni sutanny i z nią jechał na wizytacje kanoniczne czy na spotkania z wiernymi. I później z powrotem kładł. I mówi, ona właśnie trafiła do Bielska. I muszę Państwu powiedzieć, że w tym momencie to taką wewnętrzną siłę dostałem do tego, że właśnie nie poddaliśmy się i dzięki temu mamy ten wspaniały kościół tak odrestaurowany. I miałem taki dług wdzięczności dla świętego Józefa Wilczewskiego, bo w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że jeżdżąc z Krakowa do Bielska, załatwiając te wszystkie rzeczy, prowadząc ten projekt, uświadomiłem sobie, że wszystkie ważniejsze telefony dokonywały się w momencie, kiedy dojeżdżałem do Wilamowic albo byłem w Wilamowicach. To się zaczęło układać w jakiś taki dziwny czas. I później było spotkanie takie, że ten dług został spłacony i jak gdyby człowiek już przeszedł do dalszych rzeczy i naraz pojawia się telefon, dzwoni właśnie pani Beata Mikuszewska, która mówi, proszę księdza, ja tu czytałam o Beskidzkim Muzeum Rozproszonym, mój proboszcz dał książkę i jest tam o starej szkole i ja bym chciała pewne materiały przekazać odnośnie starej szkoły w starej wsi, bo mój krewny był tam dyrektorem. I udałem się, to tak było dość trudno, pani Beata się tak dość mocno dopominała, żeby jednak przyjechać, spotkać się. Przyjeżdżam do mieszkania i widzę, że na serwance stoi taki mały portrecik Józefa Bilczewskiego. Rozmawiamy o szkole i mówię, ja to bym chętnie ten portrecik pani ukradł. A pani Beata mówi tak, a to niech go ksiądz zabierze. I znowu tak, jakbym dostał jakąś taką ogromną energię od tego portretu. Potem było następne spotkanie i jeszcze na tym pierwszym spotkaniu pani Beata mówi, bo ja jestem tą osobą, która przekazała tę część pamiątek po świętym Józefie Bilczewskim do kurii diecezjalnej. I okazuje się, że spotkaliśmy się nie ze względu na świętego arcybiskupa, ale ze względu na starą szkołę i w innym przestrzeni. I później nasza relacja zaowocowała tym, że pani Beata mówi, a ja jeszcze mam to, a bo to jeszcze jest tamtąd, a to jeszcze jest stąd. A w ogóle to my mamy jeszcze taką skrzynię. I co się okazuje, że w tej skrzyni znajdują się genialne pamiątki, które zostały spakowane we Lwowie po śmierci arcybiskupa, przywiezione przez niezwykłą osobę. I to jest kolejna osoba, o której chciałbym państwu dzisiaj opowiedzieć. Mianowicie pani Bronisława Hupenthal, nauczycielka w Krakowie, we Lwowie, zaprzyjaźniona z arcybiskupem. Pani, która nie założyła rodziny, ale wzięła na wychowanie córkę, brata arcybiskupa Jana Bilczewskiego, Helenę Bilczewską. I tą postać też na naszej wystawie spotkamy, bo ona miała to szczęście, że pierwszej komunii w Pałacu Arcybiskupim we Lwowie udzielił jej stryj, czyli święty Józef Bilczewski. I pani Bronisława Hupenthal to jest właśnie ta osoba, która pozbierała te pamiątki, które możemy na wystawie zobaczyć. I zabrała rzeczy osobiste, które należały do księdza, do świętego Józefa Bilczewskiego. Zabrała wspaniałą kolekcję jego zdjęć. To są dużoformatowe zdjęcia z początku wieku. Proszę państwa, te obiekty przez 100 lat nie widziały światła dziennego. W momencie, kiedy zostały zawiezione do konserwatorów, do archiwum akt dawnych, żeby je przygotować do oprawy, to ci konserwatorzy mówią, no kolekcja genialna, dlatego że takiej jakości zdjęć no po prostu nie mamy. I możemy zobaczyć arcybiskupa w różnych sytuacjach, w różnych uroczystościach, w których uczestniczył, gdzie utrwalone zostały na kliszy fotograficznej wtedy, kiedy rodziła się fotografia. Rzeczy, które mamy na wystawie, to są rzeczy, które nie są wysokiej klasy artystycznej. Ksiądz arcybiskup Bilczewski był bardzo skromnym człowiekiem. Używał rzeczy codziennych, prostych. Ale musimy sobie uświadomić, że w tym momencie za tymi drzwiami znajduje się największa spuścizna pamiątek po nim, jakie przetrwały zawieruchę wojny, tego dramatu Lwowa, i tego wszystkiego, co się stało, gdzie w tym momencie już nie mamy Ukrainy i dla Ukrainy ta postać nie jest już tak ważna, bo to był Polak. Coraz mniej dla nas, zwłaszcza dla młodego pokolenia, mówi już nazwa Lwów, nazwa Ukraina. Nie uwiążemy z tym, że to są nasze polskie ziemie. I teraz właśnie Helena Bilczewska to mama pani Beaty. Ona ją, te pamiątki po pani Bronisławie Hupenthal przewiozła najpierw do Myślenic, gdzie pani Hupenthal mieszkała, zmarła w 1949 roku, a następnie trafiły do Bielska-Białej w Lipniku i stamtąd zostały przekazane właśnie dla diecezji, aby tutaj wzbogacić nasze zbiory, za co jesteśmy pani Beacie bardzo, bardzo wdzięczni, jej rodzinie, że właśnie tutaj w to dzieło tak wspaniale się włączyli. Pani Bronisława była wraz z sekretarzem osobistym, księdzem prałatem Szurkiem, arcybiskupa Bilczewskiego, pierwszą osobą, która zbierała materiały do procesu beatyfikacyjnego. Proszę Państwa, ja widziałem różne archiwa, różne działalności, ale w momencie, bo w tej skrzyni znajduje się też dorobek pracy pani Bronisławy. To jest coś niezwykłego, gdzie osoba, która wycinała z gazet, przepisywała ręcznie, przecież nie było kserokopii, artykuły, teksty, dokładnie wszystko dokumentowała, co udało się jej zdobyć po ludziach, którzy znali arcybiskupa. To jest ogromny dorobek zeszytów i fragment takich właśnie notatek, fiszek, które nie zdążyła opracować, w tej skrzyni się znalazły. Niezwykła kopalnia wiadomości, odpisów, listów, dzienników, tego wszystkiego, co arcybiskup robił, ale równocześnie ludzi, którzy go znali. Część tych świadectw została opublikowana już drukiem właśnie przez profesora Wołczańskiego, więc już je znamy, znamy je w druku. A z drugiej strony właśnie ona była tak dokładna, tutaj rozmawialiśmy właśnie z księdzem biskupem, że w tych dokumentach na przykład znalazł się projekt, plan mieszkania profesorskiego we Lwowie księdza jeszcze profesora Bilczewskiego. I to, co mnie urzekło, to to, że na tym planie są nawet zaznaczone, jak stały krzesła, jak są stołki porozstawiane w mieszkaniu. Po prostu z kronikarską dokładnością pani Bronisława Hupenthal dokumentowała życie świętego arcybiskupa, będąc przekonana o jego właśnie świętości i niezwykłości. I teraz to jest właśnie ta druga osoba, która się tutaj pojawia i która jest jako ta, która no, te świadectwa, te pamiątki zebrała. Wystawa pokazuje jak gdyby w takich grupach kolejne części tego, tych rzeczy, więc zobaczymy serwis, fragment serwisu przywiezionego z Karlsbadu, gdzie arcybiskup jeździł do Wód, czyli do Karlowych Warów, serwis śniadaniowy. Zobaczymy właśnie te zdjęcia, które ukazują jego działalność, bibeloty, przyciski do papieru, nożyk, niesamowicie wzruszający kalendarz z 1918 roku i pod datą 11 odręczna inskrypcja: Polska jest wolna. Zapisał datę odzyskania niepodległości. Czy też właśnie tutaj ksiądz biskup wspomniał takie niewielkie, malowane na deseczkach w 1899 roku wybrane fragmenty z katakumb rzymskich, którymi się zajmował, które badał, które dały mu tą inspirację do tego, żeby być takim wielkim głosicielem Eucharystii i obecności eucharystycznego Jezusa. I powiem Państwu, że sam, nie mając dużej wiedzy o arcybiskupie, wchodząc w to dziedzictwo, odkrywam, że jest to niesamowicie aktualna postać, która może nam dzisiaj bardzo wiele powiedzieć. I ta wystawa jest zrobiona też po to, żeby innym pokazać, kto wyszedł spośród nas i jak ważną postać on był, jaką niezwykłą spuściznę zostawił. Myślę, że można to podsumować tym, co powiedział papież Pius XI, nuncjusz apostolski w Polsce, Achilles Ratti, już kiedy został papieżem, o Bilczewskim powiedział, to jeden z największych biskupów, jakich znał. A ile papież zna biskupów? I to było rzeczywiście podkreślenie tej jego niezwykłej roli. Człowieka, patrioty, wielkiego czciciela Maryi, który tak sprytnie pokierował historią, że to nie car ufundował korony dla obrazu jasnogórskiego, które zostały skradzione, ale właśnie zrobił to papież Pius X, właśnie dzięki świętemu Józefowi Bilczewskiemu. Stąd też mamy też obrazek Matki Boskiej częstochowskiej. Tak właśnie wygląda ta wystawa. I pozwólcie Państwo, że w tym momencie chciałbym poprzez ten skromny kwiat bardzo serdecznie podziękować naszej dobroczyńczyni, pani Beacie Mikuszewskiej, że nam to przekazała. Pani Beato, ja wiem, że się narażam. Gromkie brawa dla pani Beaty.
Dziękuję bardzo księdzu, że tak wspaniale zagospodarował i zaopiekował się tymi resztkami tych pamiątek, które przetrwały wszystkie zawieruchy i tak dalej. I przypadkowo się znalazły w Bielsku, w Lipniku, no i jeszcze odegrały swoją rolę.
I myślę, że odegrają, pani Beato, także jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Ekscelencjo księże biskupie, to ja teraz poproszę o otwarcie naszej wystawy.